Już w najbliższy poniedziałek, 29 września, obchodzimy Światowy Dzień Serca. A serce to jeden z najważniejszych narządów w organizmie człowieka. Jest mięśniem, który pełni funkcję pompy, rytmicznie kurczy się i rozkurcza, dzięki czemu krew krąży w naczyniach krwionośnych, dostarczając tlen i substancje odżywcze do wszystkich tkanek oraz usuwając produkty przemiany materii. Niestety, bardzo często o tym, jak jest ważne, zapominamy i zaniedbujemy, doprowadzając do jego chorób. Najczęściej efektem tych zaniedbań mogą być choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca lub arytmie. Kto i dlaczego znajduje się w największej grupie ryzyka? Jak dbać o nasze serce? Dieta, odpowiednia ilość snu, aktywność fizyczna, a może suplementy diety? Czy to wystarczy? Czy choroby serca to wyzwanie XXI wieku? Na te pytania, mam nadzieję, odpowie nasz gość, a jest nim pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jarosław Kazimierczak, kierownik Kliniki Kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym szpitala na Pomorzanach. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Andrzej Poniedzielski tak pięknie śpiewał w swojej piosence "To jeszcze nie koniec, kardiogram". To nie ten setek końskich kopyt, to nie pociąg, to nie stukot kół. Tak pracuje twoja stacja pomp, twoje serce wybija ten rytm. Gonisz gdzieś, wciąż prędzej, nie wiesz gdzie i nie wiesz, czy doganiasz. Twoje serce musi razem z tobą, odpoczywa, gdy twarz rękami zasłaniasz. Zanim zdążysz na szelest liczonych banknotów, zanim zdążysz na uśmiech od ucha do ucha, ucisz wszystkich i wszystko, głowę pochyl, tam z lewej strony jest serce. Posłuchaj. No właśnie, panie profesorze, czy dużo osób w tym zabieganiu zapomina o tym, żeby zwolnić, żeby dać oddech swojemu sercu?
Myślę, że tak. Zapominamy o tym, co nam bezpośrednio grozi i co wpływa na to, że pojawiają się u nas zbyt wcześnie w Polsce wśród naszego społeczeństwa choroby sercowo-naczyniowe, takie chociażby jak zawał serca. Zapominamy o tych elementach, na które sami mamy wpływ, które powodują to, że możemy tym chorobom zapobiegać, a przynajmniej przesunąć je w czasie. Do takich elementów należą bardzo proste rzeczy, chociażby odpowiednie odżywianie, tak zwane zdrowe odżywianie się, które w pierwszej kolejności polega na tym, żeby nie było zbyt intensywne, tak to nazwę, czyli nie za dużo. Optymalna ilość spożywanego cukru. Optymalne spożywanie tłuszczu w tym dobrym żywieniu. Dbanie o to, aby utrzymać należną masę ciała, należną wagę. Niestety bardzo często jest trudne, ale możliwe. To umożliwia także zwiększenie ilości naszej aktywności fizycznej. Dużo ruchu, mało stresu. Z tym stresem to jest bardzo różne. Trudno uniknąć w życiu stresu. Pewna dawka stresu jest nawet korzystna dla naszego rozwoju, ale zbyt duży stres na pewno niekorzystnie wpływa na układ
sercowy. A zatrzymajmy się, panie profesorze, przy tej optymalnej dawce cukru. To znaczy, że cukier jest naszemu organizmowi potrzebny?
Oczywiście, że tak. Cukier jest potrzebny, ale oczywiście nie należy go spożywać, jeżeli o tym już mówimy, w nadmiernej ilości w postaci tak zwanych cukrów prostych. Czy tak zwane zwykłe słodzenie cukrami prostymi, czy słodycze, powinniśmy tutaj to definitywnie ograniczać. Po pierwsze, wpływa to na wzrost poziomu cukru we krwi, chociaż nie wprost i bezpośrednio przyczynia się do rozwoju cukrzycy, ale na pewno przyczynia się do zwiększenia masy ciała, do zmienionego metabolizmu i to już może powodować zwiększone zachorowanie chociażby na cukrzycę, a cukrzyca to jest jeden z najważniejszych czynników sprzyjających chorobom serca i naczyń.
To jak spożywać ten cukier, żeby on nie był cukrem prostym? Jak po prostu dostarczyć swojemu sercu również ten odżywczy czynnik?
To w postaci normalnego odżywiania z cukrów złożonych, węglowodanów złożonych, bo węglowodany są konieczne. Dieta powinna być zbilansowana. Wszelkie takie diety monotematyczne, ograniczające się do jakiejś jednej grupy produktów, nie są dla organizmu korzystne. W związku z tym węglowodany złożone są tym dostarczycielem cukru. Cukru prostego, który bezpośrednio we krwi krąży, stężenie glukozy we krwi odżywia nasze.
Halo?
Węglowodan złożony na cukier prosty.
Panie profesorze, pan jest doświadczonym lekarzem, specjalistą. Czy wraz z postępem lat widzi pan, że pacjenci są coraz bardziej świadomi zagrożeń i coraz bardziej świadomi tego, o czym pan teraz przed chwilą powiedział, czyli właśnie odpowiednich nawyków żywieniowych, odpowiedniego również dbania o kondycję fizyczną, o brak otyłości? Czy ludzie to wiedzą i tak robią?
Powiem tak, patrząc przez wiele, wiele lat mojej pracy zawodowej i obserwując i pacjentów, i nie tylko pacjentów, sąsiadów, społeczeństwo, wydaje mi się, że ta świadomość zdrowotna rośnie, ona jest większa. Coraz więcej widzimy w parkach, na ulicach ludzi biegających, czy jeżdżących rowerami. Tego nie było lat 15-20 temu, taka ilość ludzi aktywnie uprawiających jakieś rekreacyjne sporty. Natomiast wydaje mi się, że o odżywianie, to tu mamy trochę takiego regresu. Zbyt dużo pojawiło się moim zdaniem tak zwanych fast foodów, szybkiego, dużego jedzenia i zbyt dużo jest reklamy mówiącej o tym odżywianiu. No takim przykładem, którą tą reklamę widzę w telewizji, fast foodów, ale perfidnie, pokazuje się tam spożywających przy stoliku szczupłych ludzi. Trzy pokolenia, ale szczupłych. Tak naprawdę te fast foody doprowadzają do wzrostu otyłości. Są badania pokazujące, że w krajach, w których weszły fast foody na szeroką skalę, wzrasta procent ludzi otyłych i wzrasta procent ludzi z nadwagą i wzrasta procent ludzi z cukrzycą. Więc niektóre reklamy, no bym powiedział, są perfidne w taki sposób, że pokazują fast foody i ludzi szczuplutkich spożywających te posiłki. To trochę nie pasuje.
To trochę nie pasuje, a chcę zapytać pana profesora o tę odpowiednią ilość snu. Za mało snu szkodzi sercu, ale podobno za dużo również.
No właśnie, sen, zdrowy sen to jest bardzo złożony problem, bo każdy oczywiście człowiek ma jakąś ilość snu potrzebną i trochę się te ilości różnią. Natomiast no, zdrowy sen to jest sen, który większość tego snu jest nieprzerywana. I w tym śnie nie ma takiego zjawiska, które obserwujemy, czyli chrapania, tak zwanych bezdechów sennych. To oczywiście jest trudne do wykrycia przez samego człowieka, ale już przez współmałżonka, partnera jest to ewidentnie widoczne. Chrapanie i zanie oddechu w czasie snu, tak zwane bezdechy senne. Wcale nie jest to rzadkie, a to jest ewidentny czynnik tętniczego, plagi naszego społeczeństwa. 12-14 milionów Polaków ma nadciśnienie tętnicze, z czego myślę, że około 40%, nawet niektóre szacunki mówią 50%, jeszcze o tym nie wie i w związku z tym nie jest leczona. A także te bezdechy senne, to chrapanie popularne sprzyja na przykład powstawaniu zaburzeń rytmu serca, takim jak migotanie przedsionków. To jest z kolei plaga naszego społeczeństwa, nie tylko naszego, u osób troszkę w starszym wieku, powyżej 60-65 roku życia. Badania w Polsce wykonane kilka lat temu pokazały, że wśród 60-latków i starszych z losowo wybranej populacji mamy 20% ludzi, bo niekoniecznie oni są już pacjentami, czy nie są leczeni, którzy mają zaburzenie rytmu nazywane migotaniem przedsionku. Jest naprawdę plaga polskiego społeczeństwa, ale także innych społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. W związku z tym sen jest niezwykle ważnym elementem, takim czynnikiem sprzyjającym, znaczy pogarszającym jakość snu jest chociażby nadwaga. Nadwaga brzuszna. To jest ewidentny czynnik zwiększający chrapanie i pogarszający jakość snu. Oczywiście odpowiednie łóżko, odpowiednie ułożenie, to wszystko ma znaczenie, odpowiednia pora, to wszystko także ma olbrzymie znaczenie dla tego zdrowego. Zdrowy sen odstresowuje nas i tym samym no, zmniejsza ten poziom stresu, który jest tak niekorzystny dla naszego organizmu.
Porozmawiajmy o suplementach diety, bo rynek suplementów diety rośnie, pęcznieje i to dotyczą niektóre reklamy i niektóre suplementy właśnie zdrowego serca. Czy tutaj są jakieś zagrożenia? Czy jest nam potrzebna suplementacja, gdy jesteśmy zdrowi i czujemy się dobrze?
Ja osobiście uważam, że nie. Lepsze jest jedno jabłko dziennie, a to jest tak stare angielskie przysłownie. Jedno jabłko dziennie utrzyma cię z daleka od lekarza, tak, da ci zdrowie. Czyli ważniejsze jest spożywanie warzyw i owoców niż łykanie jakichś tabletek multivitaminowych czy nie wiadomo z czym jeszcze. Większość tych suplementów diety nie ma żadnych badań klinicznych pokazujących ich wpływ korzystny na nasz organizm. Nigdy w życiu osobiście nie zażywałem żadnych suplementów diety. Regularnie spożywam warzywa i owoce. To jest ważne. To jest ważniejsze od jakichś suplementów diety. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie widzimy u pacjentów, że więcej pieniędzy wydają na suplementy diety niż na leki, które są im naprawdę potrzebne. Któregoś razu w klinice jedna pacjentka pokazała nam, ile a tych suplementów diety, który zażywa. Któryś z młodszych kolegów szybko przeliczył, ile to kosztowało. I to wyszedł koszt około 500-600 zł miesięcznie na suplementy diety. Naprawdę dobra terapia niewydolności serca w Polsce w tej chwili jest o wiele tańsza, a bardzo wiele leków jest refundowanych. A dla pacjentów powyżej 65 roku, czy 70, te leki są bezpłatne. Więc wydawanie pieniędzy na suplementy diety moim zdaniem jest wylewaniem tych pieniędzy do ścieków, mówiąc tak bardzo, bardzo obrazowo.
No i przechodzimy do tematu alkoholu, bo były takie czasy, kiedy to kardiolodzy również w naszym studiu mówili, że kieliszek koniaku dziennie czy kieliszek czerwonego wina nie zaszkodzi. Jak teraz patrzą na alkohol kardiolodzy, bo generalnie lekarze już mówią o tym, że właśnie alkohol jest szkodliwy w każdej dawce i w każdej postaci. Jak pan profesor na to patrzy?
Zdecydowanie tak, jest szkodliwy w każdej dawce, w każdej postaci, aczkolwiek ma też trochę korzystnych działań, bardzo niewiele i to dotyczy słabych alkoholi typu właśnie wino, bo zawiera substancje troszkę ochronne dla układu krążenia, ale generalnie alkohol, a w szczególności nadużywanie alkoholu, to jest wielką plagą, nadużywanie alkoholu wybitnie niekorzystnie wpływa na nasz organizm w wielu aspektach. Chociażby nawet taki bardzo prosty. Pacjenci, którzy przyjmują lekarstwa, pijąc alkohol, o tym zapominają albo myślą, że to się jedno z drugim gryzie. Więc to taki bardzo prosty aspekt, gdzie pomijamy terapię konieczną dla wielu pacjentów, bo spożywamy alkohol. Polska jest krajem, gdzie to spożycie alkoholu jest naprawdę na głowę mieszkańca bardzo wysokie i jak widzę reklamy nawet piwa, a są przecież, to moim zdaniem to jest droga w złym kierunku. To jest droga w złym kierunku, żeby promować jakikolwiek alkohol w jakiejkolwiek formie. Ja się może wspomnę, bo tam przede mną była mowa o edukacji zdrowotnej. Wspomnę jedną rzecz, którą usłyszałem dzisiaj, bo jestem akurat na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, corocznej dużej imprezie, dużym zjeździe kardiologicznym. Bardzo dużo już się mówi o prewencji, są od wielu lat, o zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. I przedstawiono wstępne wyniki ankietowych badań 18-latków. Przybadanych będzie 10 tysięcy 18-latków. Dotychczas wyniki pochodzą od 3000 osób i znajomość czynników wpływających na pogarszanie naszego zdrowia, tak zwanych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jest naprawdę niewielka. Te wyniki były, tak jak przedstawiali autorzy tych badań ankietowych, wręcz przerażające, że tak mała jest wiedza o czynnikach ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ogólnie i także chorób, wśród naszej młodzieży, no, którzy już wchodzą w to dorosłe za chwilę życie, czy wśród 18-latków. To nawiązując do tej poprzedniej audycji o edukacji zdrowotnej, ona jest niezwykle potrzebna w Polsce.
Miejmy nadzieję, że jak najwięcej rodziców zapisało dzieci i młodzież właśnie na te zajęcia. Jeszcze zapytam pana profesora o aktywność fizyczną. Jaką aktywność fizyczną lubi serce? Czy na przykład na siłowni podnoszenie ciężarów to jest to, czy wręcz przeciwnie?
Serce najbardziej lubi tak zwaną aktywność dynamiczną, czyli komponenta dynamiczna, czyli ruch, szybkość, ale nie musi być wiele. Te elementy jak? Takie rodzaje fizyczne jak szybkie chodzenie, to jest bardzo dobre z kijkami na przykład, szczególnie dla osób starszych, które już nie są w stanie na przykład biegać, albo osób z nadwagą. To jest bardzo dobra aktywność. Następnie bieganie, rower czy pływanie, basen. Natomiast takie aktywności statyczne bardziej, jak wyciskanie ciężarów, no to dla serca nie jest najlepsze. Generalnie z punktu widzenia kardiologicznego zalecamy raczej aktywność dynamiczną, o tej komponencie dynamicznej, czyli chodzenie, bieganie, rower, pływanie. Tak, to jest taka najbardziej dostępna i najbardziej zdrowa aktywność dla naszego serca i układu sercowo-naczyniowego.
Wrócę jeszcze do alkoholu, bo teraz mamy alkohol bez alkoholu, czyli piwo bezalkoholowe, także wino 0%. To rozumiem, są chyba takie napoje, które są tak jak inne po prostu, jeżeli w rozsądnych ilościach, czy one jakoś wpływają szczególnie na serce dobrze, źle?
Ja myślę, że chyba nie ma tu jakiegoś większego wpływu. No, jak nie ma tam alkoholu, nie ma tej toksyny, bo alkohol jest toksyną generalnie. Więc jeśli nie ma alkoholu, no to więc jest to po prostu płyn, nawadnianie się, co jest niezwykle ważne. Odpowiednie nawadnianie się organizmu to jest też niezwykle ważny element, już nie tylko dla zdrowia naszego serca, ale nerek chociażby, a to jest bardzo ze sobą powiązane, układ sercowo-naczyniowy, to nie tylko naczynia i serce, no organizm w ogóle jest cały i też nie możemy rozpatrywać organizmu jako poszczególne narządy tylko, bo to wszystko funkcjonuje w jednym wielkim mechanizmie, jedno z drugim jest bardzo, bardzo powiązane. No, ale bardzo dobrze, że są takie właśnie, na przykład piwo bezalkoholowe, zresztą jakaś śladowa ilość alkoholu jest, ale bardzo minimalna, no bo to pozwala zachować smak, albo być może pewnym osobom nawet odzwyczaić się od picia piwa alkoholowego, bo muszę powiedzieć, że w społeczeństwie, jak rozmawiamy z pacjentami, zbieramy wywiady dotyczące spożywania alkoholu, to jest nieodłączny punkt wywiadu lekarskiego, używki, w tym alkohol, to bardzo wielu pacjentów, szczególnie mężczyźni, na pytanie, czy spożywają alkohol, nie, oni nie spożywają. No tylko 2-3 piwka dziennie, półlitrowe. To jest olbrzymia ilość alkoholu. Ale w świadomości społecznej, może przez te reklamy, nie wiem, niektórych pacjentów piwo nie jest alkoholem, no co jest no wielkim, wielkim błędem, no i wielkim, że tak powiem, wielką pomyłką. To jest alkohol. W każdym, mamy 5% alkoholu w półlitrowej butelce piwa, policzmy, ile to jest alkoholu. Więc to, a to nie funkcjonuje tak do końca. Musimy większą uwagę na to.
Odbądźmy, panie profesorze, podróż w czasie, rok 80. Ktoś doznaje zawału serca i dzisiaj doznaje zawału serca. Jakie różnice w możliwościach ma kardiologia inwazyjna, taka ratunkowa wtedy, a dzisiaj? Czy to jest przepaść, to jest przewrót kopernikański?
To jest nawet więcej niż przewrót kopernikański. W 80. roku ja zacząłem studia medyczne. W 86. je skończyłem. I wtedy zawał serca był leczony w sposób tylko i wyłącznie farmakologiczny. Zaczęły dopiero wchodzić w tych latach 80. leki, mówiąc tak bardzo obrazowo, rozpuszczające zakrzepy w tętnicach wieńcowych, które zatykały te tętnice i powodowały zawał. Te leki dopiero wchodziły. To był też przełom farmakologii leczenia zawału serca. I też w tych latach 80. zaczęły wchodzić metody właśnie zabiegowe, które w tej chwili obecnie są rutyną. Każdy pacjent z zawałem serca, że musi być ten zawał wykryty, powinien trafić jak najszybciej, najlepiej w ciągu 2 godzin, te 2 godziny to od początku bólów zawałowych, to jest taki tak zwany złote godziny, złoty standard leczenia zawału, do pracowni zabiegowej, gdzie wykonuje się badanie diagnostyczne, koronarografię, gdzie się obrazuje niedrożną tętnicę zatkaną zakrzepem i tą tętnicę się udrażnia mechanicznie i podając odpowiednie leki. I to powoduje, że jeśli trafi pacjent szybko do szpitala, to może nawet ten zawał się nie dokonać. Nie dokonać się duża martwica mięśnia sercowego i możemy pacjenta prawie tego zawału całkowicie uratować. Natomiast u większości jak ten czas dojazdu do szpitala jest trochę dłuższy i udaje się zdecydowanie zmniejszyć obszar zawałowy, co się przekłada na śmiertelność i szpitalną, taką wczesną, i śmiertelność po wyjściu ze szpitala, i roczną, i odległą. Śmiertelność w latach 80. z powodu zawału serca szpitalna sięgała 20-30%. Szpitalna. Teraz śmiertelność szpitalna z powodu zawału serca nie powinna przekraczać 2-3%. Czyli to jest przełom niebywały i postęp niebywały. W Polsce mamy bardzo gęstą sieć pracowni hemodynamicznych wykonujących zabiegi leczenia inwazyjnego zawału serca. Ta sieć jest chyba najlepsza w Europie. To jest taki przykład dla bardzo wielu krajów europejskich. I to w Polsce działa bardzo dobrze. Są karetki dedykowane. Zresztą każda karetka w tej chwili w Polsce to jest tak naprawdę szpital na kółkach. To jest ośrodek intensywnej terapii na kółkach, bo tam jest wszystko, co powinno być do ratowania życia pacjenta. Tu jeśli mogę, to taką drobną uwagę dla słuchaczy, którzy...
Halo?
Państwo. Halo?
Jeszcze gdyby pan profesor powtórzył, już mamy minutę do końca, to bardzo proszę, bo zaniknął nam pan na chwilkę, ale już słyszymy.
Taka jeszcze jedna uwaga dla naszych słuchaczy a propos zawału serca, podejrzenia zawału serca. Szanowni państwo, nigdy sami nie wieście pacjenta, swojego bliskiego, który ma bóle w klatce piersiowej, do szpitala własnym transportem, a już nigdy nie wolno, żeby sam pacjent, który ma ból w klatce piersiowej, jechał do szpitala na przykład samochodem, sam jako kierowca. To jest kardynalny błąd. Od tego jest karetka, trzeba wezwać pogotowie, 112 przyjedzie bardzo szybko do nas, ma pełne zabezpieczenie. Jak się coś stanie po drodze, pacjent jest uratowany. Jak się coś stanie po drodze, wioząc sami pacjenta do szpitala, nic mu nie pobożemy. Umrze nam w samochodzie i będzie tylko wielki problem i tragedia.
Pamiętajmy o tym. Pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jarosław Kazimierczak, kierownik Kliniki Kardiologii z intensywnym nadzorem kardiologicznym Szpitala na Pomorzanach. Panie profesorze, już króciutko. Serce człowieka jest tak skonstruowane, że mogłoby sprawnie działać przez 120-150 lat rzeczywiście?
Nie ma na to danych jeszcze. Chociaż w Japonii jest 100 tysięcy stulatków. Najstarszy człowiek ma 112 lat.
No to żyjemy tą nadzieją. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo proszę.